Rozdział 10.
Tegoż samego dnia, po obrządkach, a już o dobrym wieczorze, zaczęli się schodzić do kłębów na oną przęślicową wieczornicę. Kłębowa prosiła głównie same starsze kobiety, powinowate swoje albo w kumostwie będące. Przychodziły też w porę, jedna za drugą, nie zawodząc, ni się zbytnio opóźniając, boć każda kuma rada ciągnęła do drugiej, aby się zgważyć społecznie i co nowego posłuchać. Najpierwsza, jako to miała we zwyczaju, przyszła wachnikowa z kłakiem wełny w zapasce i z wrzecionami zapasowymi pod pachą. Potem przyszła głębowa, Mateusza matka, skrzywiona k jej poczcie, z obowiązaną gębą, narzekając wiecznie i cięgiem się skarżąc na wszystko. A po niej niby ta rozgdakana, odęta kwoka przyszła walentowa. Po tej zaś sikorzyna, chudak jej mietła, turkot baba i w sąsiedzkich swarach najzawziętsza. A po niej wtoczyła się gruba k jej beczka płoszkowa. Czerwona na gębie, spaśna, zestrojona zawdy, dufna w siebie, dworująca nad wszystkie i wyszczekana jak mało która, ale ogólnie nielubiana. Tuż za nią wsunęła się cicho, czająco jej ten koczur balcerkowa. Sucha, mała, zawiędła, ponura, a sielna procesownica, która z pół wsią za łeb się wodziła i co miesiąc stawała na sądy. A po nich wlazła hardo, choć i nieproszona kobusowa. Wojtka żona, pleciuch najgorszy i zazdrośnica niepomierna, że strzegli się jej przyjacielstwa kij ognia. Przyszła jeszcze zasapana i zgoniona grzeli z krzywą gębą kobieta. Pijak baba, wykpis i fortelica jakich mało, a szkudnik w cudzym najgorszy. Przyszła i stara Sochowa, mać kłębowego zięcia, cicha kobieta, pobożna wielce i wraz z Dominikową najwięcej w kościele przesiadująca. Przyszły i drugie, jeszcze insze, ale już tak wybrane, o których nie wiada co rzec, bo podobne sobie kiej te gąski w stadzie, że nie rozpoznał jednej od drugiej, chyba jeno po obleczeniu. A zeszło się razem sporo babiego narodu i z czym, która miała. To z wełną do oprzędu, to z lnem, to z pakułami, a niektóre z szyciem albo z tą przygarścią pierza do zdarcia, by ino nie dać pozoru, jako się zeszły po próżnicy na rajcowanie. Sadowiły się wielkim kołem w pośrodku izby pod lampą wiszącą u pułapu, kiej te krze na szerokiej grzędzie, rozrosłe, dostałe i późną jesienią oważone, bo starsze już były, a prawie jednolatki. Kłębowa wszystkim zarówno była rada, witając się z każdą cicho, że to słabowato na piersi i głos miała cedzący, zdychliwy, kłąb zaś, jako człowiek ludzki, mądry i zgodę ze wszystkimi trzymający, to prawił miłe słowa i sam stołki a ławy podsuwał. Nadeszła później nieco Jagusia z Józką i Nastką, a z nimi jeszcze parę dziewczyn, za którymi ściągali w pojedynkę parobcy. Sporo ludu się nabrało, bo ci wieczory były długie, roboty nie mieli żadnej. Zima szła sroga i przykre dnie to ckniło się chodzić spać razem z kurami, gdyż i tak do świtania tyle się jeszcze wyspał i leżał, aż boki bolały. Porozsadzali się jak mogli, kto na ławach, kto na skrzyniach, któryś zaś jak parobkom kłębiaki pieńki przynosili ze dwora, a jeszcze miejsca dosyć ostawało w izbie, bo dom był wielki, choć niski, starą modą pobudowany, pono jeszcze przez kłębowego pradziada, że rachowali mu ze 150 roków z okładem. W ziemię też już zapadał, przygarbił się kiej staruch i strzechami płotów dotykał, aż musieli podporami go wspierać, by się do cna nie zwalił. Gwar się czynił zwolna, bo cicho jeszcze pogadywały między sobą tylko, wrzeciona jeno furkotały i dudniły po podłodze, a gdzie niegdzie i kółko warczało, ale niewiela, bo nie dowierzały zbytnio tym nowomodnym wymysłom, woląc prząść po staremu na prząślicach. Kłębiaki, a czterech było młodziaków, wyrosły jak sosny, już prawie pod wąsem, skręcali powrósła przy drzwiach. Reszta zaś parobków rozwalała się po kątach, kurząc papierosy, szczerząc zęby i prześmiewając się z dziewczynami, że co trochę cała izba się trzęsła od chichotów, a starsze jeszcze radę dokładały swoje, by ich więcej było do śmiechów i zabawy. Przyszedł w końcu i wyczekiwany Rocho, a tuż za nim Mateusz. — Wieje to jeszcze? — spytała któraś. — Całkiem ustało i ma się na odmianę. Od borów coś huczy, pewnikiem przyjdzie od Elga, dorzucił kłąb. Rocho siadł na uboczu do zastawionej miski, bo u kłębów teraz dzieci nauczał, mieszkał i jadał. Mateusz zaś witał się z niektórymi, nie patrząc nawet na Jagnę, jakby jej nie dojrzał, choć siedziała w pośrodku i najpierwsza mu w oczy wpadała. Uśmiechnęła się na to leciutko, nieznacznie stróżując oczami drzwi i wchodzących.
A wiało też dzisiaj, że niech ręka boska broni! Kobiety na pół żywe przywlekły się z lasu, a ponochanka z bylicą jeszcze nie powróciła, zagadnęła Sochowa.
Już ci, biednym to zawdy wieje w plecy, mruknęła kobusowa. Na co to ano i tej hance zeszło?
Zaczęła Płoszkowa, ale spostrzegłszy, że Jagnę uderzyły ognie, urwała prędko, zagadując czym innym.
Jagustynki nie było? Zapytał Rocho. Plotkami ni obmową nie pożywi się u nas, to za nic ma taką kompanię. Pleciuch baba, tak dzisiaj najużyła uszymków, że sołtysowa skleła się z wójtowo i żeby nie ludzie do bicia by przyszło.
Albo jej pozwolą przewodzić. I ustępują jej przed czym poczciwym.
Nikt się nie znajdzie, żeby jej zapłacić za te cięgłe swary i kuźnienia. Przecież wiedzą wszyscy jaka, to czemu szczekaczowi wiarę dają.
Jości, kto wymiarkuje, kiedy prawdę powie jakiejś cyganie?
Wszystko jest bez to, że każda rada słucha na drugą, zakończyła Płoszkowa.
Niechby się mnie czepiła, nie darowałabym, wykrzyknęła Tereska żołnierka.
Hale, jakby o tobie co dnia nie pyskowała po wsi, szepnęła urągliwie Balcerkowa.
Słyszeliście? Powtórzcie,
zakrzyczała rozczerwieniona, bo wiadomym było, że z Mateuszem dobrze się znała.
Powtórzę, nawet prosto do oczu powiem, niech jeno twój z wojska powróci. Wara wam do mnie, ale będą tu bele co powiadać.
Nie drzyj się, jakiej cię nikt nie zaczepia,
zgromiła ją surowo Płoszka. Ale Tereska długo nie mogła się uspokoić, mamrocząc cosik z cicha.
Byli już z niedźwiedziem?
Zapytał Rocho, aby zwrócić uwagę w inną stronę.
I no ich patrzeć, bo są już u organistów.
Które to chodzą?
A dyć te wisielaki gulbasowe i Filipki chłopaki. Idą już, idą!
Zaczęły wołać dziewczyny, bo się rozległ przed domem długi ryk. A po nim głosy różnych zwierząt zaczęły się rozlegać w sieni. To kogut piał, owce beczały, koń rżał, a przewodził im ktosik na piszczałce. Wreszcie drzwi się otworzyły i przodem wlazł chłopak, przyodziany w kożuch do góry wełną, z czapą wysoką, przysmolony na gębie, że jak cygan się widział, a ciągnął za sobą na długim powrośle onego niedźwiedzia, przybranego całkiem w grochowiny, z kożuszanym łbem, z ruchającymi się uszami z papieru i z ozorem czerwonym może na łokieć wywalony. Do rąk zaś miał przywiązane kije okręcone w grochowiny i wrażone w trepy. Przechodził niby na czworaka, a za nim szedł tuż drugi wodziciel. Ze słomianą pytą i kijem ostrym kołkami najeżonym, na których tkwiły kawałki słoniny, to chleba, to jakieś pękate torebeczki wisiały. A dopiero za nimi Michał od organisty na piszczałce przygrywający i cała hurma chłopaków z kijami, bijąc nimi w podłogę i pokrzykując z całej mocy. Niedźwiadnik pochwalił Boga, zapiął potem kij kogut, zabeczał jak baran, zarżał niby ogier rozgrzany i zaczął wykrzykiwać.
Niedźwiedniki my z kraju dalekiego, zza morza szerokiego, z lasu wielgachnego, gdzie ludzie do góry nogami chodzą, gdzie płoty kiełbasami grodzą, a ogniem się chłodzą, gdzie garnki do słońca przystawiają, świnie po wodach pływają i deszcze gorzałką upadają. Niedźwiedzia my srogiego wodzim i po świecie chodzim. Powiedzieli nam ludzie, że w tej wsi są gospodarze bogacze, gospodynie użyczliwe, a dziełchy piękne, tośmy przyszli z kraju dalekiego, zza Dunaju szerokiego. By nas opatrzyli, grzecznie przyjęli i na drogę co dali. Amen.
Pokażcie, co umiecie, a może się dla was znajdzie, co w komorze, rzekł kłąb. Pokażemy wraz. Hej, kraj piszczało, tańcuj, misiu, tańcuj,
zakrzyczał kropiąc go kijem, a na to piszczałka wrzasnęła przebieraną nutą, chłopaki rypnęli kijami w podłogę i nóż wykrzykiwać. Wodziciel udawał różne głosy, a niedźwiadek jął skakać na czworakach, ruchał uszami, kłapał ozorem, wierzgał, za dziełuchami gonił, a wodziciel niby go to powstrzymywał, a pytał wokół prał, co wlazło i krzykał.
Nie znalazłeś se mężyny, naści babo grochowiny.
Krzyk się podniósł w izbie, wrzaski, rwete, zbieganina, przegony, piski, a taka uciecha zapanowała, że się za boki brali. Niedźwiedź zaś wciąż baraszkował, figle stroił, przewalał się na ziemi, ryczał, ciesznie skakał. To dziewczyny brał w pół tymi drewnianymi kulasami i ciągnął w tan do taktu Michałowej piszczałki. A rzekome niedźwiedniki wraz z chłopakami tak dokazywali, że dziw się chałupa nie rozwaliła od tych wrzasków, gonów i śmiechów. Opatrzyła ich Zuto Kłębowa, że wreszcie się wynieśli, ale długo jeszcze słychać było na drodze wrzaski i naszczekiwania psów.
Któż to udawał niedźwiedzia? Zapytała Sochowa, gdy się nieco uspokoiło.
A Jasiek przewrotny, nie poznaliście to?
Kiej pod tym łbem kożuszanym nie mogłam rozpoznać.
Moiście wy, do figlów to rozum ma, pokraka jedna, zauważyła Kobusowa. Powiadacie, jakby już Jasiek całkiem był głupi, broniła go Nastka.
Mateusz pomagał jej opowiadać różności o nim, jako tylko nieśmiały jest, ale zgoła nie głupie. A tak bronił Jaśkowej sprawy, że nikt się nie przeciwił, jeno domyślne, przytajone uśmiechy zaczęły latać po twarzach. Usadzili się znowu na dawne miejsca i pogwarzali wesoło. Dziewczyny zaś z Józką na czele jako najśmielszą nacisnęły Rocha pod kominem i nóż go molestować i milić się przed nim, by opowiedział jaką historię, jak to u Borynów na jesienie.
A pamiętasz tu Józia, co on wtedy powiadał?
I jak? Było to o tym Bartku Pana Jezusowym.
Rzeknę wam dzisiaj o królach, kiejście ciekawe.
Przysunęli mu stołek pod lampę, Rozstąpili się nieco, że usiadł w pośrodku, kiedy ten stary, siwy dąb na polanie, otoczony półkolem zwartych, pochylonych krzy i zaczął prawić zwolna i niegłośno. Cichość ogarnęła izbę, że jeno wrzeciona warkotały, a czasem ogień trzaskał na kominie albo czyjeś westchnienie zaszemrało. A Rocho opowiadał cudeńka różne historie o królach, o wojnach srogich, o górach, gdzie śpi wojsko zaklęte, czekające jeno zatrąbienia, by się zbudzić i paść na nieprzyjacioły i pobić i ziemię ze złego oczyścić. O zamkach wielgachnych, gdzie złote izby, gdzie królewny zaklęte w białych gzłach, w księżycowe noce lamentują i wybawiciele czekają, gdzie w pustych pokojach co noc brzmi muzyka, zabawy idą, ludzie się schodzą, a niech kur zapieje, wszystko zapada i w groby się kładzie. O krajach, gdzie ludzie kiej drzewa, gdzie mocarze, co górami rzucają, gdzie skarby nieprzebrane, przez smoki one piekielnie strzeżone, gdzie ptaki żary, gdzie madeje, gdzie kije samobije, a one lele polele, a one południce, upiory, strachy, czary, dziwności, a drugie jeszcze insze, a cudne i wprost nie do wiary, że wrzeciona z rąk leciały, a dusze się niesły w zaczarowane światy, oczy gorzały, łzy ciekły z niepowiedzianej lubości i serca dziwnie wyskoczyły z piersi, z utęsknienia i podziwu. A na końcu opowiadał o królu, którego panowie dla prześmiewiska chłopskim królem przezywali, że to był pan ludzki, sprawiedliwy i dobro narodowi całemu czyniący, o jego wojnach srogich, tułactwie, przebieraniach się po chłopsku, w którym chodził po wsiach, w kumostwach się bratał, o złem się przewidywał i krzywdy naprawiał i złość gasił. A potem, by już być za jedno z chłopami, to się ożenił z gospodarską córką spod Krakowa. A Zofia było jej na imię, dzieci z nią miał, na zamek powiódł krakowski i tam w długi wiek rząd sprawował jako ten ojciec najlepszy narodu i pierwszy gospodarz. Słuchali coraz pilniej, nie tracąc ani słowa i dech nawet tając w sobie, by ino nie przerwać tego różańca cudowności. Jagusia zaś całkiem nie mogła prząść. Opadły jej ręce, pochyliła głowę i wsparta policzkiem o kądziel utopiła modre, ołzawione oczy w rochowej twarzy, którą się jej widział jako ten święty z obrazków zeszły, bo ci był podobien ze siwego włosa, z długiej białej brody i z tych oczu bladych, zapatrzonych gdziesik w zaświaty. Słuchała go całą duszą, całą mocą czującego mocno serca i tak gorąco brała w siebie jego opowiadania, że ledwie mogła dychać ze wzruszenia. Widziała wszystko jak żywe i tam szła duszą, gdzie wiódł słowami. A już najbardziej chwyciła ją za serce ta historia o królu i tej gospodarskiej córce. Jezus, jak się to jej ślicznym widziało.
— I co, sam król tak żył z chłopami? — zapytał kłom po długim milczeniu. — Sam król!
— Jezus, umarłabym, gdyby król do mnie przemówił — szepnęła Nastka. — Poszłabym za nim w cały świat za to jedno słowo. W cały świat! Wykrzyknęła namiętnie Jagna, przejęta takim mocno, a zapamiętałym wzruszeniem, że niechby się jawił w ten moment, niechby rzekł to słowo, a poszłaby jak stała, w tę noc, w ten mróz, w cały świat.
Opadli wnet trochę pytaniami, a gdzie to zamki takie, wojska takie, te bogactwa, te moce, śliczności takie, króle takie, gdzie? Więc opowiadał smutnie, a tak mądrze, wraz prawdy różne i przykazania powiadał, że jeno wzdychali ciężko, medytując i rozważając pilnie te urządzenia na świecie.
Jedno dzisiaj człowiekowe, a jutro w boskiej mocy, rzekł kłąb.
Rocho odpoczywał zmęczony, a że zaś wszystkie dusze ogarnięte były jeszcze onymi cudownościami, to zaczęli między sobą cicho zrazu, a potem już dla wszystkich w głos opowiadać, co kto wiedział.
Jedna co rzekła, po tej druga, to i trzeciej się przypomniało i czwartej, a każda co nowego niosła, że snuły się one gadki jako te nici z kądzieli, jako ta miesięczna poświata grająca farbami na poślepłych, pomarłych wodach przytajonych w borach. To o topielicy przychodzącej nocami karmić głodne dzieciątko, o upiorach, którym musiano w trumnach serca przebijać osikowymi kołkami, by z ludzi krwi nie wypijały, o południcach duszących po miedzach, o drzewach gadających, o wilkołakach, o zjawach strasznych północnych godzin, strachach, wisielcach, o czarownicach i pokutujących duszach i o takich dziwnych, przerażających rzeczach, od których słuchania włos się podnosił, serca zamierały z trwogi, zimny deszcz przenikał wszystkich, że milkli naraz, oglądając się trwożnie, nasłuchując, bo się wydawało, iż coś chodzi po chałupie, że coś ich czai się za oknami, że przez szyby krwawią się jakieś ślepia i w ciemnych kątach kłębią się nierozpoznane cienie. Aż niejedna żegnała się prędko, pacierz trzepiąc w cichościach dzwoniącymi zębami, a to rychło przechodziło jak cień, gdy chmurka słońce nakryje, że potem nie wiada nawet, czy były. I znowu powiadali, przędli, a motali dalej one gadki nieskończone, którym sam Rocho pilnie się przysłuchiwał i nową historię rzekł o koniu. Jeden biedny gospodarz pięciomorgowy miał konia. Ale tak, na równego i próżniaka jak mało. Próżno mu dogadzał, owsem pasł, a nie dogodził. Koń robić nie chciał. Uprzęże rwał i kopytami bił, aż nie dostąpić. Pewnego razu zeźlił się chłop srodze, bo obaczył, że z nim dobrością nie poradzi. Założył go do pługa i począł umyślnie orać stary ugor, by go przemęczyć i do pokory nagiąć. Ale koń ciągnąć nie chciał. Sprał go wtedy kozicą, co wlazło, i przymusił. Koń robił, jedno, że sobie to miał za krzywdę i zapamiętał dobrze, aż i wyczekał na porę sposobną, kiedy gospodarz razu jednego schylił się, by mu pęta zdjąć z kulasów, trzasnął go zadnimi kopytami i na miejscu zabił, a sam w cały świat pognał na wolność.
Latem było mu nie zgorzej. W cieniach się wylegiwał i w cudzych zbożach wypasał, ale skoro nadeszła zima, spadły śniegi, mróz chwycił, paszy brakło i ziąb przejmował go do kości, to popędził znowu dalej szukać strawy. Leciał tak dnie i noce, bo wciąż była zima, śniegi i mrozy, a wilki tuż za nim, że mu już nie jeden dobrze boków pazurami zmacał.
Bieży, 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 aż i wyszedł na kraj zimy. W jakąś łąkę, gdzie ciepło było, trawy po kolana, źródełka bełkotały i skrzyły się w słońcu. Cienie chłodne chwiały się nad brzegami i wiaterek miły przeciągał. Wparł się wnet w trawę i dalej żreć, bo zgłodniały był do cna. Ale co chyci zębami trawy, to ino ostre kamienie przegryza. Trawa zniknęła. Wody chciał popić? Nie było. Ostało jedno błocko śmierdzące. Położyć się chciał w cieniu? Cienie odlatywały, a słońce żarło żywym ogniem. Cały dzień się tak trudził i nadaremno. Chciał już wrócić do borów. Borów nie było. Zarżało konisko boleśnie. Odpowiedziały mu jakieś konie z dala. Powlógł się za głosem i w końcu dojrzał za łąkami jakiś dwór sielny. Jakby cały ze srebra. Szyby miał z drogich kamieni, a strzechę kiedy z nieba nabitego gwiazdami. Ludzie tam jakieś chodzili. Powlógł się do nich, bo już wolał nawet pracować ciężko, niż z głodu marnie ginąć. Przestojął na skwarze dzień cały, bo nikt to z uzdą do niego nie wyszedł. Dopiero o wieczornym czasie wychodzi ktosik ku niemu. Jakby sam gospodarz. Jezus ci to był. On gospodarz przynajświętszy, on Pan Niebieski i rzecze. Nic tu po tobie, wałkoniu i zabijaku. Jak błogosławić będą ci, co cię teraz przeklinają, każe cię wpuścić do stajni. Bił me, tom się bronił. Zabicie przede mną sprawa, ale i sprawiedliwość ja w ręce trzymam. Takim głodnym, takim spragniony, takim obolały, jęczał konisko. Rzekłem swoje, ruszaj precz, wilkom cię każe jeszcze szczuć i poganiać. To i zawróciło konisko do zimnego kraju i wlekło się o chłodzie i głodzie. A w wielkim strachu, bo wilki jako te psy Jezusowe poganiały pilnie, strasząc go wyciem, aż i pewnej nocy zwiesnowej stanął przed wrótniami swojego gospodarza i zarżał, by go przyjęli z powrotem. Ale na to wleciała wdowa z dziećmi, a poznawszy go, choć tak był zbiedzony, nóż go prać czym popadło, odganiać, a wyklinieć za krzywdy, bo bez tej śmierć chłopa pobidniała i w wielkiej nędzy żyła wraz z dziećmi. Nawrócił do borów, bo już nie wiedział, co począć. Opadły go zwierzaki i nie bronił się nawet. Zarówno mu już była i śmierć. Ale one go ino obmacały i starszy powiedział. Nie zjemy cię, bo i za chudy, skóra i gnaty. Szkoda pazurów, ale ulitujem się nad tobą i pomożemy. Wzięły go między siebie i powiedły rankiem na gospodarzowe pole. Założyły do pługa, którym stał w roli. Wdowa nim orała wraz z krową i dziećmi. Pożął tobą, podpasał, to jesienią powrócimy cię wyprzęc, powiedziały. O dniu nadeszła wdowa i poznała go zaraz. To choć krzyknęła zrazu, że to cud, iż powrócił i stał już w pługu, ale rychło żałośliwość przypominków tak ją objęła, że zaczęła znowu wyklinać i bić, co ino wlazło. Robiła też w niego potem. Robiła, a odbijała się za krzywdę. Całe lato tak szło w ciężkiej, cierpliwej pracy, bo choć koniskowi skóra odparzała się od chomąta, ani zarżał. Wiedział, iż cierpi sprawiedliwie. Dopiero w parę roków, kiedy wdowa się dorobiła nowego chłopa i tych morgów, co po sąsiedzku szły w podle, zmiękła lakonia i powiedziała. Ukrzywdziłeś nas, ale za twoją sprawą Pan Jezus pobłogosławił, rodziło się, chłop się nie zgorszy trafił, rol im przykupiła, to ci już z serca odpuszcza. I zaraz tej samej nocy, kiedy w chałupie chrzciny sprawiali, przyszły Pana Jezusowe wilki, wyprowadziły konia ze stajny i powiedły do niebieskiej zagrody. Dziwowali się temu zarządzeniu boskiemu niepomiernie, zastanawiając szeroko, jak to Pan Jezus zawsze karze zło, a dobre wynagradza i o niczym choćby na ten przykład o koniu takim nie przypomnie. Choćby ten roboczek wiercący w ścianie, a nie ukryje się przed jego okiem. ni nawet najtajniejsze pomyślenie, ni chęć jaka paskudna, dorzucił Rocho.
Wzdrygnęła się na to Jagna, bo Jantek wszedł akuratnie, ale mało kto go zauważył, choć cichość była, bo pod ten czas opowiadała Walentynowa takie cudowności o królewnie zaklętej, że wrzeciona przestały warczeć, wszystkie ręce opadły, powstrzymywali oddechy, jak uroczeni siedzieli, wsłuchując się całą duszą. I tak się ano przesuwał ten lutowy, zimny wieczór. Dusze się wznosiły, pod niebo rosły, a płonęły jak te smolne szczapy, że jeno szmer wzdychów, marzeń i pożądań, niby te kwietne motyle, trzęsły się po izbie. Osnuwali się w żywy, rozedrgany, mieniący farbami obszęt cudowności, że całkiem przesłoniły się oczy na wszystek świat smutny i szary i biedny. Po polach błądzili ciemnych, prześwietlonych widziadłami, co jak żagwie buchały krwawą pożogą. Na one ruczaje szli srebrne, pełne śpiewań nierozeznanych, tajemnych wołań, plusków. W bory zaklęte, gdzie rycerze, wielkoludy, zamki one, widma straszliwe, smoki piekielnym ogniem zionące, po rozstajnych stawali strworzeni, gdzie upiory z chichotem przelatywały, gdzie potępionych głosem jęczą wisielce, a strzygi z nieptoperzowymi skrzydłami przelatują. Błądzili po mogiłkach za cieniami pokutujących samobójców. W pustych, rozwalonych zamkach i kościołach słuchali głosów dziwnych. Patrzyli się nieskończonym korowodom mar przerażających. W bojach byli, pod wodami, gdzie śpiące jaskółki poplątane w girlandach budzi o każdej wiośnie Matka Bożej na świat wypuszcza. I nosili się przez nieba i piekła, przez wszystkie straszności, przez ciemnicę Bożego gniewu, przez jasność łaski Jego świętej, przez nieopowiedziane krainy cudów i czarów, dziwów i zachwytów, przez takie światy, gdzie jedno dusze człowiekowe błądzą jako te ptaki poślepłe od piorunów i błyskawic, przez takie miejsca, do których człowiek tylko w godzinie cudu albo i we śnie zagląda, patrzy olśniony, dziwuje się i nie wie sam o sobie, czy jest li w żywych jeszcze. Hej, jakby morze powstało wałem nieprzeniknionym, wałem czarów, skrzeni, cudowności, że przepadła sprzed oczu ziemia cała, izba, luta noc, świat ten cały pełen utrapień i nędzy wszystkich, i krzywd, i płakań, i żaleń, i czekań. Otwarły się oczy na świat inny, nowy i tak cudowny, że żadne usta tego nie wypowiedzą. Baśniowy świat ich otaczał, baśniowe życie objęło tęczami, baśniowe marzenia stawały się rzeczywistością. Umierali prawie z zachwytów, zmartwychwstając zarazem tam, w tym życiu jasnym, wielkim, mocarnym, bujnym, a świętym i cudownościami poprzerastanym, kiedy dojrzałe zboże wyczką i makami. Tam, gdzie każde drzewo mówi, każdy rucza i śpiewa, każdy ptak jest zaklęty, każdy kamień ma duszę, każdy bór jest pełen czarów, każda grudka ziemi przepojona nieznanymi potęgami, gdzie wszystko wielkie, nadludzkie, niewidziane żyło świętym życiem cudów. Tam się parli całą potęgą tęsknoty. Tam snuli się oczarowani, gdzie wszystko splatało się w nierozerwany łańcuch marzeń i życia, cudów i pragnień, w czarodziejski korowód wyśnionego istnienia, do którego wciąż przez całą nędzę bytowania ziemskiego rwały się im strudzone, okaleczałe dusze. Cóż ta to życie szare i nędzne? Cóż ta ten dzień zwykły, podobień do patrzenia chorego, smutkami, kiedy mgłą przysłoniony. Mrok to jeno, noc smutna i ciężka, przez którą dopiero w godzinę śmierci dojrzeć własnymi oczami dziwy one. Jak to bydle, jarzmem przygięte do ziemi, żyjesz człowieku, zabiegasz, turbujesz się, by dzień ten przeżyć, a nie pomyślisz nawet, co się okulnie dzieje. Jakie to kadzielne zapachy wioną światem, od jakich świętych ołtarzów idą głosy, jakie utajone cuda są wszędy. Jako ten ślepy kamień pod wodą głęboką żyjesz, człowieku. W ciemnicy, człowieku, orzesz żywota rolę i płacz zasiewasz, ten trud, ten ból. I w błocie tarzasz gwiezdną duszę, człowieku, w błocie. Opowiadali dalej, wciąż, a Rocho dopomagał chętliwie. Sam się dziwował, sam wzdychał, sam płakał, kiedy drudzy płakali. A czasem następowały długie, głębokie milczenia, że słychać było kołatania serc wzruszonych, wilgotne blaski oczu świeciły kiej rosa, drżały westchnienia podziwu i tęsknoty. Dusze się kładły do stóp pańskich w tym cudu w kościele i śpiewały przepotężny hymn dziękczynienia. Cichością śpiewały wszystkie serca, przepełnione czarem, drżące, upojone świętą komunią marzenia, jako ta ziemia drży, pławiąc się w słońcu wiośnianym, jako te wody pod wieczór w pogodny czas i cichy, że jeno drgania po niej się snują, a tęcze, a kolory, jako te zboża młode o pierwszym wieczorze majowym, co jeno kolebią się słodko, szemrzą przeciągle, a trzęsą piórkami, kiedy tym pacierzem dziękczynnym. Jagusia zaś była jakby w niebo wzięta. Tak czuła wszystko głęboko, tak brała w siebie i za taką prawdę miała, że rosło to w niej i stawało przed oczami jej żywe, że mogła wszystko powycinać z papieru. Dali też jej jakieś pozapisywane karty dzieci, które Rocho nauczał, a ona nasłuchując opowiadań wystrzygała po kolei czy to strachy, czy wróble, czy upiory, czy smoki, czy inne różności, a tak utrafiała, że każdy mógł poznać od wejrzenia. Tyla wystrzygnęła, że można było nimi oblepić całą belkę, a jeszcze i pofarbowała lubrynką czerwoną i niebieską, jaką jej Antek podsunął. Tak była zajęta słuchaniem i robotą, że o całym świecie zapomniała, nie baczyła nawet na niego, nie widząc, że się czegoś niecierpliwił, a ukradkiem daje jej jakieś znaki. A nikt drugi też nie spostrzegł tego w zasłuchaniu i w tej ciszy, jaka panowała. Naraz psy zaczęły doszczekiwać zajadle i skowyczeć w opłotkach, aż któryś kłębiak na dwór wyleciał i powiadał potem, iż chłop jakiś uciekał sprzed okien. Nie zwracali na to uwagi, nie widząc wcale, że później, gdy psy zmilkły, jakaś twarz przesunęła się za szybą i przepadła tak prędko, że tylko jedna z dziewczyn krzyknęła zalękła, oczy przecierając zdumiona. — Tam ktoś chodzi pod oknami — zawołała. — Słychać, jak śnieg skrzypi pod nogami. — Jakby na ścianę się skrabał. Zmartwieli wszyscy nasłuchując, a bojąc ruszyć się z miejsca, opadli nagłą trwogą.
— To o czym baję, temu się staje — szepnęła ze strachem któraś. — O złym się powiadało, to może i wywołało i wypatruje, kogo by wziąć.
— Jezus Maria! — Wyjrzyjcie no, chłopaki, tam nie ma nikogo, psy pewnie baraszkują po śniegu.
— Hale, kiedym dobrze widziała za oknem, łebkie i ceber i ślepie czerwone.
— Przywidziało ci się — zawołał Rocho i że nikt nie chciał wyjrzeć, sam poszedł na dwór, by uspokoić wszystkich. Powiem wam historię o Matce Boskiej, to wnet szczeznął przywidzenia. Zagadał, siadając na dawnym miejscu. Uspokoili się nieco, ale raz po raz ktoś podnosił oczy na okno i strachem utajonym dygotał.
Dawno to już się działo, dawno, przed wiekami, że jeno o tym w starych księgach stoi. We wsi jednej pod Krakowem żył kmieć. Kazimierz mu było na imię, a na nazwisko Jastrząb. Osiadł był z dawna, rodowy i bogacz, całe włóki obsiewał, las swój miał, chałupę jej dwór i młynek nad strugą. Pan Jezus mu błogosławił, wjedło się wszystko, brogi zawdy miał pełne, gotowy grosz w skrzyni, dzieci zdrowe i kobietę poczciwą. Bo dobry był człowiek, mądry, wyrozumiały, pokornego serca i sprawiedliwy dla wszystkiego stworzenia. Przewodził gromadzie, kiej ojciec. Opiekował się biednymi, sprawiedliwości bronił, podatkami nie uciskał, a poczciwości we wszystkim przestrzegał pilnie i pierwszy był zawdy do pomocy bliźniemu i poratunku. Żył też sobie cicho, spokojnie i szczęśliwie jak u Pana Boga za piecem. Aż razu pewnego król jął skrzykiwać naród na wojnę przeciw poganom. Zafrasował się wielce Jastrząb, bo żal mu było doma odbieżyć i ruszać na one boje srogie. Ale królewski parobek u drzwi stojał i przynaglał. Na wielką wojnę się miało. Turek ano sprośny w kraje polskie wszedł, wsie palił, kościoły rabował, księży zażynał, naród tępił, lebo w postronkach pędził do swoich pogańskich krajów. Trza się było gotować i na obronę stawać. Zbawienie wieczne czeka tego, które ochotnie kładzie głowę za swoich i wiarę świętą. Zawołał tedy Jastrząb gromadę, wybrał co tęższych parobków, konie, wozy i wnet ruszyli rankiem jakoś po mszy świętej. A cała wieś odprowadzała ich z płaczem i lamentem, aż pod figurę Częstochowskiej, która stojała przy drodze na rozstajach. Wojował rok, wojował dwa, że w końcu i słuch wszelki o nim zaginął. Insze dawno powrócili do domów, a Jastrzębie jak nie było, tak nie było. Myśleli, że już był zabity, albo go Turek wziął do niewoli, o czym nawet z cicha jeszcze dziady i wędrowce różne powiadali. Aż w końcu trzeciego roku na pierwszą z Wiesnę powrócił. Ale sam, bez czeladzi, bez wozów i koni, piechty, zbiedzony, zmarnowany, z kosturem jenok jej dziad. Pomodlił się gorąco przed Matką Bożą, że mu pozwolili jeszcze swojej ziemię i śpiesznie ruszył do wsi. Nikt go nie witał, nikt nie poznawał, że psom się ano musiał oganiać. Przychodzi przed swój dom, przeciera oczy, żegna się, a poznać nie może. Jezus Maria, gumien nie ma, stajen nie ma, sadów nie ma, płotów nawet nie ma, z lewentarza ni śladu. A z chałupy ino zręby spalone, dzieci nie ma, pusto, straszno, jeno żona schorowana wywleka się z barłogu na jego spotkanie i gorzkimi łzami zapłakała. Kiedy piorun w niego trzasnął. Oto, kiedy on wojował i nieprzyjacioły pańskie gromił, przyszedł do chałupy mur i pobił mu wszystkie dzieci. Piorun spalił, wilki wydusiły stada, źli ludzie rozgrabili, sąsiady zabrały ziemię, susze wypaliły zboża, grady wytłukły resztę, że nic nie ostało, nic. Ziemia jeno, a niebo. Siedział na progu jej zmartwiały.
A na odwieczerzu, kiedy przedzwaniali na anioł pański, zerwał się nagle i jął strasznym głosem wyklinać i pomstować. Próżno go żona wstrzymywała. Próżno u nóg mu się wlekła, błagając. Przeklinał i przeklinał, że na darmo krew swoją lał za pańską sprawę. Na darmo bronił kościół, na darmo rany ponosił, głód cierpiał. Na darmo poczciwym był i pobożnym, na darmo. Pan Bóg i tak go puścił i na zatracenie skazał. Strasznie bluźnił przeciw boskiemu imieniu, a krzyczał, że już chyba złemu się cały odda, bo on jeden ludzi w biedzie nie opuszcza. Już ci, że na takie przyzwy wnet się zły zjawił przed nim. Jastrząb się już nie pomiarkował w tej złości, a ino zawołał. Pomagaj, diable, jeśli możesz, bo mi się wielka krzywda stała. Głupi nie pomiarkował, że Pan Jezus chciał go doświadczyć i wypróbować. Pomogę, a oddasz duszę? Zaskrzeczał zły. Dam, choćby i zaraz. Napisali cyrograf, którym chłop krwią ze serdecznego palca podpisał. I już od tego dnia zaczęło mu się wszystko wieść. Sam mało co robił, a jeno doglądał i rządził. Michałek, bo tak się kazał zły przezywać, robił za niego, a drugie diabły, poprzebierane za parowków, to za miemców, pomagały, że w krótkim czasie gospodarstwo było jeszcze lepsze, większe i bogatsze niżli przódzie. Ino dzieci nie było nowych, bo jakże bez błogosławieństwa boskiego mogły być. Gryzł się jastrząb srodze, a po nocach czasami rozmyślał, jak to przyjdzie gorzeć w tym piekle wiecznym i nie cieszyły go ani bogactwa, ani nic. Aż musiał mu Michałek jawić przed oczy, jako wszystkie bogacze, panowie, króle, uczone, a nawet i co największe biskupy diabłom się za żywota zaprzedali, a żaden z nich się nie turbuje ani nie rozmyśla, co tam będzie po śmierci, a jeno się weselą i wszystkiego używają do syta. Uspokajał się potem jastrząb i jeszcze bardziej przeciwko Bogu srożył, że aż sam krzyż pod lasem zrąbał, obrazy z domu powyrzucał i do figury częstochowskiej się brał, by ją roznieść, iż mu to do orki przeszkadzała, ledwie go od tego kobieta odwiedła z kamleniem i prośbami. I tak roki płynęły za rokami, jako ta woda bystra, bogactwa rosły niepomiernie, a z nimi także znaczenie, iż nawet sam król zajeżdżał do niego, na dwór zapraszał i między swoich komorników sadzał. Puszył się tym jastrząb, wynosił na drugie, biedotą pomiatał, wszelkiej poczciwości się wyzbył, że już za nic miał świat cały. Głupi, nie baczył, czym przyjdzie zapłacić za to. Aż w końcu i przyszła godzina porachunku. Panu Jezusowi już zabrakło cierpliwości i pobłażania dla zatwardziałego grzesznika. Nadszedł czas sądu i kary. Najpierw zwaliły się na niego ciężkie choroby i nie popuszczały nie na to oczymgnienie. Potem lewentarze padły na mur. Potem piorun spalił wszelkie zabudowania. Potem grady wybiły zboża. Potem czeleść go odbiegła. Potem zaś przyszły takie susze, że wszystko spaliło się na popiół. Drzewa poschły, wody wyschły, ziemia popękała. Potem opuścili go całkiem ludzie i bieda siadła na progu. A on chorzał ciężko, ciało mu kawałami odpadało, kości próchniały. Na darmo skamlał o poratunek Michałka i jego diablich kamratów. Nawet zły nie poradzi, kiedy nad kim zawiśnie ręka Bożego gniewu. A i diabli nie stali już o niego. Ich był, to aby prędzej skonał, dmuchali mu w one rany straszne, by się bardziej jątrzyły. Jedno zmiłowanie pańskie mogło go tylko wybawić. Jakoś późną jesienią przyszła jedna noc tak wiejna, że wichar zerwał dach chałupy i powyrywał wszystkie drzwi i okna. Wraz zaś zleciała się cała churma diabłów i nóż tańcować koło węgłów, a cisnąć się z widłami do środka, bo jastrząb już był na skonaniu. Kobieta broniła go jak mogła, obrazem świętym osłaniając, to kredą poświęconą, znacząc progi a okna. Ale już ustawała z wielkiej turbacji, by nie pomarł bez sakramentów i pojednania z Bogiem. To chociaż zakazywał, tak był jeszcze w tej ostatniej godzinie zatwardziały, chociaż złe przeszkadzało, upatrzyła porę i poleciała na plebanie. Ale ksiądz szykował się gdzieś ich do drogi, a do bezbożnika iść nie chciał. Co Pan Bóg opuścił, diabli zabrać muszą, nic tam już po mnie. I pojechał na karty do dworu. Zapłakała gorzko z frasunku. Przyklękła przed oną figurą częstochowskiej i tym szlochem krwawym, tym skrzybotem serdecznym skamlała o zmiłowanie. Ulitowała się nad nią panienka święta i przemówiła. Nie płacz, kobieto, wysłuchane twoje prośby. I schodzi do niej z ołtarza, jak stała, w koronie złotej, w onym płaszczu modrym, zasianym gwiazdami, z różańcem u pasa, jaśniejąca dobrotliwością, przenajświętsza i gwieździe zarannej podobna. Kobieta padła przed nią na twarz. Podniosła ją świętymi rączkami, otarła te łzy żałośliwe, przytuliła do serca i powiada tkliwie. Prowadź do chałupy, może ci co poredzę, służebnico wierna.
obejrzała chorego i zafrasowało się wielce serce miłościwe. Bez księdza się nie obejdzie. Kobietą jeno jestem i takiej mocy nie mam, jaką Jezus dał księżom. Łajdus on jest. O naród nie dba. Zgoła zły pasterz odpowie za to srogo, ale on jeden ma moc rozgrzeszania. Sama pójdę po tego kostyrę do dworu. Naść różaniec, broń nim grzesznika, póki nie przyjdę. Ale jak tam było iść? Noc ciemna, wiatr, deszcz, błocko, kawał drogi, a do tego diabli wszędzie psocili. Nie ulękła się niczego, pani niebieska, nie. Przyodziała się jeno od pluchy w płachtę i poszła w tę ciemnicę. Doszła do dworu umęczona srodze i przemokła do nitki. Zapukała, prosząc pokornie, by ksiądz szedł pilno do chorego, ale on, dojrzawszy, iż to jakaś biedota i taki psi czas na dworze, kazał powiedzieć, że rano przyjdzie, teraz nie ma czasu i grał dalej, pił i baraszkował z panami. Matka Boża jeno westchnęła boleśnie nad niego niepoczciwością. To sprawiając, że zaraz zjawiła się złota kareta, cługi, lokaje, przeodziała się na panią starościnę i weszła na pokoje. Już ci, że ksiądz zaraz pojechał chętliwie i w te pędy. Przyjechali jeszcze na czas, ale już śmierć siedziała na progu, a diabli przez moc dobywały się do chłopa, by porwać żywcem, nim ksiądz nadejdzie z Panem Jezusem. Tyle, że broniła go kobieta różańcem, to obrazem drzwi przytykając, to pacierzem, to tym imieniem pańskim. Wyspowiadał się jastrząb, za grzech żałował, Boga przepraszał, rozgrzeszenie dostał i zaraz w ten moment Bogu ducha oddał. Sama Najświętsza zamknęła mu oczy, pobłogosławiła kobietę i powiada do struchlałego księdza. Pójdź za mną. Nie mógł się jeszcze pomiarkować, ale poszedł. Rozglądał się przed chałupą, a tu ani karety, ni lokajów, jeno deszcz, błoto, ciemnica i śmierć idąca za nimi trop w trop. Uląkł się wielce i dalej żegnać za panienką ku kapliczce. Patrzy, a tu ona już w płaszczu i koronie, otoczona chórami anielskimi, wstępuje na ołtarz na dawne miejsce. Poznał ci wtedy Królową Niebieską, strach go wziął, padł na kolana, ryknął płaczem i wyciągnął ręce o zmiłowanie. A panienka święta spojrzała nań gniewnie i rzekła: wieki tak całe poklęczysz za grzechy, popłaczesz nim odpokutujesz. W kamień się wnet obrócił i tak już ostał. Nocami jeno płacze, ręce wyciągnięte trzyma, zmiłowania czeka i już od wieki wieków tak klęczy. Amen. Do dzisiaj oglądać można oną figurę w Dąbrowie pod przedbożem. Pod kościołem stoi ku wiecznej pamiętliwości i ostrzeżeniu grzeszników jako kara za złe nikogo nie minie. Długie, a głębokie milczenie padło na wszystkich. Każden rozważał słyszane i każden pełen był świętej cichości, podziwu, dobrotliwości i lęku. Co tu rzec w taką porę, kiedy się dusza człowiekowi rozpręży jako to żelazo w ogniu, nabrzmieje czuciem i jasnością, że jeno ją tknąć, a gotowa gwiezdnym deszczem rozprysnąć i tęczą się rosnąć między ziemią a niebem. To trwali w cichości, póki ostatnie zarzewie nie zaczęły w nich przygasać. Mateusz wyciągnął flecik i ją na nim przebierać i ciągnąć z cicha tą nutą żewliwą łamieniącą, jakby kto rosy suł po owych pajęczynach, a Sochowa zaśpiewała pod twoją obronę. Przywtórzyli jej z cicha. A potem zaś zwolna zaczęli pogadywać o tym i o owym jak zwyczajnie. Mój zaczęła między sobą się prześmiewać, bo Tereska żołnierka zadawała porobkom zagadki ucieszne. Że zaś ktoś ich powiedział, że Boryna powrócił już ze sadów i pije teraz w karczmie ze swoją kompanią, Jagusia zawinęła się cicho i wyszła, nie wołając nawet Józki, a za nią Antek wsunął się też ukradkiem. Dopadł jeszcze w sieni u proga, ujął mocno za rękę i powiódł do innych drzwi na podwórze, a stamtąd przez sad za stodoły. Prawie nie zauważono ich wyjścia, bo Tereska w głos wołała: przez ciała, przez duszy, a pod pierzyną się ruszy. Co to jest? Chleb, chleb, każdy wie, wołali skupiając się koło niej. A bo to, gonią się goście po Lipowym moście. Prze taki groch, każde dziecko o takich zagadkach wie. To mówcie drugie, mądrzejsze. W koszuli się na świat rodzi, a po świecie nago chodzi. Długo zgadywali, aż dopiero Mateusz powiedział, że to ser i sam zadał taką zagadkę. Lipowe drzewo wesoło śpiwa, a koń na baranie ogonem kiwa. Z trudem się domyślili, że to ma znaczyć skrzypce. Tereska zaś powiedziała jeszcze trudniejszą. Bez nóg, bez rąk, bez głowy i brzucha, a kaj się obróci, wszędy se dmucha. Wiatr to miało znaczyć. Zaczęli się o to swarzyć, prześmiewać i coraz uciecznie zagadki powiadać, aż się izba roztrzęsła gwarem i wesołością. I jeszcze długo w noc tak się społecznie zabawiali.